Poranny gość Radia Rodzina.
Generał, profesor Mariusz Wiatr, były rektor, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, jest dziś naszym porannym gościem w rozmowie telefonicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie generale, wstrzymaliśmy oddech wczorajszej nocy. Pociski lub ich odłamki spadły na Polskę w Przewodowie na Lubelszczyźnie, zabijając dwie osoby. Celowo nie wymieniam, czyja to była broń. Nie ma w tej chwili dowodów, które potrafią stwierdzić, kto wystrzelił tę rakietę, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda. Z kolei prezydent USA Joe Biden po spotkaniu z przywódcami państw zachodnich na Bali przekazał, iż wstępne informacje przeczą tezie, by rakieta, która spadła na terytorium Polski, została wystrzelona z Rosji. Prosiłabym na początku o komentarz, panie generale, do tych słów.
Tutaj oczywiście trudno jest powiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło. Możliwe są różne opcje. Rosjanie mają używają coraz starszego sprzętu i rakiet mniej dokładnych, które mogą oczywiście zboczyć z trasy, są mało celne. Mogło też dojść do tego, że to obrona przeciwrakietowa ukraińska wytrąciła, nazwijmy to, z trajektorii rakiety rosyjskiej. Te rakiety mogły spaść na ziemię, a mogło to być też rakieta przeciwlotnicza, przeciwrakietowa z strony ukraińskiej, która spadła na polską ziemię. Trudno nam powiedzieć, jak to tak naprawdę dzisiaj wygląda. Natomiast te słowa prezydenta Bidena wskazują jednak na to, że była to rakieta ukraińska, która spadła na Polskę po wystrzeleniu oczywiście w stronę tych masowych ataków rakietowych rosyjskich na stronę ukraińską. Wie panie, to jest też tak, wiedzą państwo, to jest też tak, że w Polsce lata samolot AWACS, to jest obrona przeciwpowietrzna, samolot dalekiego rozpoznania, nazwijmy to tak, i obserwuje, co się dzieje na niebie i wykrywa trajektorię różnych celów, które znajdują się w powietrzu, i pewnie ten samolot właśnie odtworzył trajektorię tej rakiety, która spadła na teren Polski. Stąd też Biden mówi o tym, że jest mało prawdopodobne, iż rakieta ta została wystrzelona z Rosji.
Mhm. Czy dopuszcza pan generał myśl, że to było intencjonalne, przypadkowe, czy też celowe? Jak mamy na to patrzeć?
Najpierw musielibyśmy wiedzieć naprawdę, jaka rakieta spadła. Czy to, że spadła rakieta ukraińska, wystrzelona przez Ukraińców, czy to spadła rakieta wystrzelona przez Rosjan. Jeżeli by to było intencjonalne, to mielibyśmy do czynienia z aktem wojny. No niestety tak by to wyglądało i należałoby uruchomić artykuł 5. Na dzisiaj nie wydaje się, żeby to było intencjonalne ze strony rosyjskiej. Rosjanie zresztą już zaprzeczyli, oczywiście mówiąc o prowokacji ze strony ukraińskiej bądź ze strony polskiej na ten temat. No ale ja osobiście uważam rzeczywiście, że to mogło być coś takiego raczej przypadkowego. Jeżeli byłaby to rosyjska rakieta, to przypadkowo, ale prawdopodobnie jest to jednak ta rakieta ukraińska.
Jak pan ocenia te pierwsze wystąpienia, te pierwsze komunikaty, które docierały po ponad 6 godzinach do opinii publicznej?
Mówi pani o komunikatach naszej,
tak,
polskiej strony.
Rządowych, tak? Oczywiście MSZ-u, później wystąpienia pana premiera, ale także pana prezydenta Andrzeja Dudy. Po 6 godzinach, panie generale, czy to nie za późno? My wszyscy się stresowaliśmy tym faktem, co się wydarzyło na wschodzie Polski. My wszyscy żyliśmy w niepewności. Po 6 godzinach wychodzi pan rzecznik rządu i mówi do nas lakonicznie, tak naprawdę nie przedstawiając dokładnie faktów.
Wie pani, no to jest trudno oceniać w tej chwili te wystąpienia. Właściwie to nie wiem, czy to jest polityka, czy może brak polityki informacyjnej ze strony polskiego rządu. Ta wypowiedź taka właśnie bardzo lakoniczna, żeby nie komentować, bo mogą być różne doniesienia i tak dalej, to jest pewnie, wydaje mi się, to jest pewne nieporozumienie, bo jednak człowiek chciałby wiedzieć, co się dzieje, szczególnie jeżeli na stronę polską, na Polskę lecą jakieś rakiety i są ofiary w ludziach przecież, a są, 2 osoby zginęły, no to należałoby to społeczeństwo poinformować, nawet powiedzieć chociażby, że niewiele wiemy w tej chwili, ale prowadzimy postępowania wyjaśniające współpracę z naszymi sojusznikami, wykorzystując różnego rodzaju źródła, które można wykorzystać. I w najbliższym czasie Państwa poinformujemy. Zwlekanie przez tyle godzin z informacją, tylko dociera do społeczeństwa informacja, że zwołane zostało posiedzenie, pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, że rząd się będzie spotykał zaraz na specjalnym spotkaniu i tak dalej. To jest trochę za mało, to nawet potęguje chyba napięcie w społeczeństwie.
Czasem lepiej powiedzieć, że się nie wie, prawda? Lepiej niż powiedzieć coś, co nie do końca jest tutaj podstawne.
Oczywiście, wie pani, na pewno jest lepiej powiedzieć, ale to trzeba mieć trochę cywilnej może odwagi, żeby się przyznać, że czegoś nie wiemy. Zawsze najczęściej udajemy, szczególnie decydenci, że wszystko wiedzą, tylko zachowują te informacje dla siebie, a nas nie chcą, nie wiem, narażać na przekazywanie tego typu informacji. Nie jest to, nie wydaje mi się to za właściwe takie podejście.
Na dzisiaj prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest wysoce prawdopodobne, że ambasador wystąpi z wnioskiem o uruchomienie artykułu 4 paktu NATO, czyli konsultacji sojuszniczych. No właśnie, na czym będą polegały te konsultacje? No i co to oznacza? Właściwie wysoce prawdopodobne. Jesteśmy bliżej tego, że uruchomimy go.
Wie pani, tutaj to zależy ten artykuł czwarty Waszyngtońskiego traktatu północnoatlantyckiego dotyczy konsultacji między sojusznikami. To jest piętro niżej, nazwijmy to tak, może przenośni od artykułu 5, który oznacza już reakcję prawie że wojskową. Natomiast artykuł 4 to mówi o konsultacjach i te konsultacje zwoływane są na wniosek strony, która czuje się najbardziej zagrożona. W tym przypadku zależy to od nas przede wszystkim, czy Polska wystąpi rzeczywiście z takim wnioskiem, że ten artykuł 4 uruchamiamy. Czyli konsultacje z pozostałymi sojusznikami, oczywiście w pierwszej kolejności z tymi, którzy są najbliżej Polski, no i oczywiście Stany Zjednoczone, czy te konsultacje będą prowadzone, zależy w naszym stopniu od nas. Jeżeli nasza strona mówi, że są wysoce prawdopodobne, to pewnie one będą. Mówię pani, bo teraz niezależnie od tego, czy ta rakieta była ukraińska, czy ta rakieta była rosyjska, czy jakaś jeszcze inna, no innej to już nie może być, to jednak wskazało to, że obrona przeciwrakietowa Polski, czy też szerzej mówiąc NATO, nie do końca była skuteczna, czyli wykazały się luki. Oczywiście obrona przeciwrakietowa nie służy obronie miast i pól, tylko obiektów, które mają znaczenie strategiczne dla NATO czy strategiczne dla Polski. No niemniej jednak ta rakieta znalazła się na terytorium Polski i tutaj spowodowała jakieś straty. Wracając do konsultacji, te konsultacje służą temu, żeby wypracować wspólne stanowisko wobec tego, co się stało. Czy eskalować, czy raczej dążyć do tego, żeby zminimalizować to napięcie i oczywiście jak najszybciej sprawę wyjaśnić.
Ale czy to jest słuszna reakcja? Czy mimo tego wariantu czwartego Polska nie powinna podjąć dodatkowych działań?
To znaczy, jakie działania pani ma na myśli? Oczywiście to jest terytorium. Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i terytorium
Polski. Na przykład
Polski
zażądać zamknięcia nieba chociażby na, tak jak mówią eksperci czy generałowie, na terytorium Polski przy wschodniej granicy, a częściowo także biorące pod uwagę terytorium Ukrainy.
To znaczy, wie pani, zamknięcie nieba, no to oczywiście nad Polską to i tak jest zamknięte, Rosjanie nie mają prawa wolnego wstępu, natomiast zamknięcie nieba na terytorium Ukrainy, no to jest już poważna sprawa, ale rzeczywiście teraz wykorzystując, bo no wie pani, niezależnie od tego, czy ta rakieta była ukraińska, czy rosyjska, to, że się znalazła u nas, no to jest wynikiem oczywiście działań armii rosyjskiej. No tak jakby na to nie...
Ale
tak,
naszego
to
także systemu obronnego, który jest słaby.
Tak, i teraz, wie pani, no problem polega też na tym, że no musielibyśmy wzmocnić naszą obronę tutaj przeciwrakietową na terenie Polski, wzdłuż granicy z Ukrainą. Natomiast przeciąganie tego zamkniętego nieba, czy tego systemu nad Ukrainę, no jest to takie dosyć problematyczne. Znaczy jest to możliwe z technicznego punktu widzenia, to nie jest żaden problem. Natomiast jest to problem z punktu widzenia politycznego, z punktu widzenia wojskowego, bo wtedy Rosja może potraktować to jako akt wojny ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to jest problem. Ale można oczywiście Rosję poinformować, że ponieważ takie rzeczy się dzieją, no to my musimy się po prostu bronić. Nie, I nie że będziemy atakować cele rosyjskie, tylko te rakiety...
Ale na przykład, czy moglibyśmy mieć zezwolenie na zestrzeliwanie rakiet nad terytorium Ukrainy? Mhm.
No właśnie to się wiąże z tym, o czym w tej chwili tutaj mówimy. Oczywiście to wymaga, oczywiście, na tym by polegało to zamknięte niebo, oznaczałoby po prostu, że my zestrzeliwujemy jako Sojusz Północnoatlantycki i niszczymy rosyjskie rakiety, które zbliżają się do granic NATO. Nie dopiero jak przekroczą granice NATO, tylko jeszcze nad terytorium Ukrainy.
Mhm. Jak długo mogą trwać takie konsultacje? Kiedy zostanie podjęta taka decyzja?
Wie pani, to najpierw zależy od tego właśnie, czy my wystąpimy, czy Polska wystąpi rzeczywiście. I myślę, że po dzisiejszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa jakieś decyzje w tej sprawie zapadną. A Sojusz Północnoatlantycki jest sojuszem demokratycznym i każde państwo ma swoje stanowisko. I teraz zadaniem naszej dyplomacji byłoby stworzenie warunków do tego, żeby naszych sojuszników zachęcić do podjęcia takiej decyzji, nie? Czyli tak, działania dyplomatyczne, niekoniecznie na arenie, publiczne działania, nazwijmy tak otwarte, ale działania poza kulisami, które by doprowadziły do tego, żebyśmy mieli wspólny front, żeby przekonać naszych sojuszników, że to jest również w ich interesie.
No tak, tylko jak...
Tak, i to będzie zależało właśnie od tego, jak długo będą trwały te konsultacje, czy będzie to skuteczne, czy nie.
A zdaniem...
Natomiast sojusz... Tak, proszę.
Proszę kontynuować.
Natomiast Sojusz Północnoatlantycki jest takim sojuszem, w którym na stałe działa coś takiego jak Rada, tam właśnie, która działa w tej chwili na NATO. Tam są nasi ambasadorowie, którzy praktycznie mogą działać 24 godziny na dobę, bo oni tam ciągle są i po to właśnie są. I te konsultacje, na pewno dzisiaj przecież już było posiedzenie, się było i będzie dalej kolejne. I na pewno rozmawiają już na ten temat ambasadorowie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast konsultacje oficjalnie, no to mogą być uruchomione na wniosek Polski.
A zdaniem pana generała, jakie reperkusje powinny być wyciągnięte po tym, nie wiem, nazwijmy to incydentem, tak jak opinia publiczna w większości przypadków nazywa ten fakt?
Wydaje mi się, że to zależy od tego, jak ostatecznie określimy, co to się stało tak naprawdę, bo do tej pory nie wiemy jeszcze, nie oficjalnie przynajmniej. Wiele wskazuje na to, że to jednak była rakieta ukraińska, która miała zniszczyć latujące rakiety rosyjskie. I od tego wiele zależy, czy to rzeczywiście była rakieta rosyjska, która z różnych powodów, z powodów błędów oprogramowania, czy też w ogóle niedokładności, bo tak jak mówiłem na początku, ten sprzęt, te rakiety, które Rosjanie w tej chwili wystrzelają, to są chyba te starsze generacje i w związku z tym mogą się pomylić, albo mogła być też taka przyczyna, że wystrzelona rakieta ukraińska w stronę tych rakiet rosyjskich, no, niejako wybiła z trajektorii te rakiety rosyjskie. One poleciały trochę dalej, bo już nie były sterowane. Także wiele zależy od tego, czy to, jak ustalimy, co to tak naprawdę było. Czy to była rakieta ukraińska, czy rakieta rosyjska. I od tego powinny zależeć nasze dalsze decyzje. Bo jeżeli to była rakieta ukraińska, no to nie możemy podnosić za bardzo tych Rosjan atakować. Oczywiście ich wina jest, bo to już mówiłem o tym, że niezależnie od tego, co to jest, to jest wina armii rosyjskiej, bo oni prowadzą, Rosjanie prowadzą te działania. Natomiast jeżeli chodzi o nasze reakcje, no to myślę, że to oczywiście tutaj będziemy mówić raczej o zwiększonych sankcjach gospodarczych, zaostrzonych sankcjach gospodarczych, ale też jest to dobry pretekst, czy też przyczyna, czy też powód, jakbyśmy to nie nazwali, do tego, żeby armię ukraińską wyposażyć w kolejne systemy uzbrojenia. W tym na przykład rakiety dalekiego zasięgu, nie tak jak do tej pory mają te HIMARSy, które w tej chwili rakiety mają zasięg 70-80 kilometrów, co na przykład ułatwiło znacznie wyzwolenie Chersonia. Ale być może czas jest na to, żeby dać Ukraińcom już te rakiety, które mają zasięg 200-300 kilometrów, żeby niszczyć tego nieprzyjaciela, tego przeciwnika, z którym mają w tej chwili do czynienia już na głębokim zapleczu, czy też niszczyć na przykład te okręty, które z Morza Czarnego czy skądkolwiek inne wystrzeliwują rakiety w stronę Ukrainy.
Panie generale,
tak,
czy pociski były ukraińskie, czy rosyjskie, to jeden fakt jest związany z wydarzeniami związanymi z oddaniem Chersonia, a później masowym atakiem Rosjan na Kijów. Wydaje się, że Rosjanie musieli sobie jakoś powetować potężne także frustracje związane z oddaniem tego terytorium. No i to by się nie wydarzyło, gdyby nie wczorajsze ataki, które miały miejsce przy granicy, które były najpotężniejsze od 24 lutego, tak?
Ma pani oczywiście rację. Tutaj oczywiście przecież Putin bardzo oficjalnie, bardzo uroczyście ogłaszał to, że Cherson został częścią Rosji i że będzie po wieki, czy na zawsze będzie częścią Rosji. W tej chwili ten Cherson został niestety oddany. To tak jak pani powiedziała, Rosjanie musieli sobie powetować tę klęskę wizerunkową, co by o tym nie mówić. Stąd te zmasowane ataki. Armia rosyjska nie może w tej chwili za bardzo poradzić sobie z armią ukraińską, w związku z tym walczy z ludnością cywilną i walczy z infrastrukturą ukraińską i stąd te zmasowane ataki, o których pani powiedziała. Według różnych źródeł od 90 do 100 rakiet wystrzelono wczoraj na teren Ukrainy. Co prawda Ukraińcy mówią, że zniszczono około 70 tych rakiet. To bardzo dobry wynik. No niemniej jednak część tych rakiet trafia, jak widzimy, i eksploduje na różnego rodzaju obiektach, zabijając ludzi, niszcząc obiekty. Tak jak pani powiedziała, armia rosyjska, czy Rosjanie chcą sobie powetować tą klęskę wizerunkową co najmniej i dlatego takie zmasowane ataki.
Jakkolwiek, czyje to były rakiety, czy Zachód jeszcze mocniej teraz, w tym momencie, powinien wspierać broniącą się przed rosyjską agresją Ukrainę?
Ja myślę, że w tej chwili Zachód nie ma wyjścia tak naprawdę, bo jest zaangażowany już w tą obronę Ukrainy. Ukraina bez wsparcia Zachodu pewnie nie dałaby sobie tak dobrze, nie poradziłaby sobie tak dobrze z tym przeciwnikiem, z którym ma do czynienia.
Tylko te brzemię będzie miała, jeżeli to były jej pociski, bo chyba na sercu każdego z nas ta rana pozostanie.
Nie, no oczywiście, że tak, nie ulega wątpliwości, bo to jest poważna sprawa, bo czy to rakieta rosyjska, to oczywiście dalej jesteśmy nastawieni przeciwko Rosjanom, no ale jeżeli to jest rakieta ukraińska, nawet nie z ich winy, bo to nawet jest...
To zmienia bieg historii także.
To jednak tak, to jednak to wpływa na nasze stosunki Ukrainy z Rosją. Nie wiem, czy pani zwróciła uwagę, czy państwo zwrócili uwagę, że do tej pory jedynym przywódcą, który powiedział o tym, że to rosyjskie rakiety spadły na terytorium Polski, jest Biden. Właśnie był Zeleński. To on powiedział, że tutaj rzeczywiście do tej pory niszczone były rakiety, spadały na terytorium Ukrainy, a w ostatnim czasie, znaczy wczoraj, spadły również, on mówił to wieczorem, gdzieś koło 20 chyba, spadły również na terytorium naszego sąsiada, naszego przyjaciela Polski. Nie? Także no jest to poważna sprawa i stąd być może też taka długa zwłoka w informowaniu opinii publicznej przez nasze czynniki oficjalne, bo nie chcemy za doraźnych stosunków niepotrzebnie z Rosją, ale też i z Ukrainą. Mhm.
Panie generale, to na koniec pytanie, czy Polsce grozi wojna, bo chyba z tym pytaniem budziliśmy się, każdy z nas, dziś o poranku i czytając te najświeższe informacje donoszone z różnych mediów.
Wie pani, no wojny nigdy nie można wykluczyć, bo niektórzy dalej uważają, tak jak kiedyś mówił taki pan Ludendorff się nazywał, który mówił o tym, że normalnym stanem funkcjonowania państwa to jest wojna, a pokój jest tylko okresem między wojnami, no ale to już nie przesadzajmy. Myślę, że w tej chwili raczej wojna nam nie grozi. Oczywiście wypadki jakieś się zdarzają, to tak to jest, nie, ale wojna nam w tej chwili raczej nie grozi. Myślę, że to był wypadek rzeczywiście no nieprzewidziany w tym, co się działo. No niemniej jednak musimy się przygotowywać do tego, żeby w razie czego można było prowadzić jakieś działania obronne skutecznie, a przynajmniej odstraszać przeciwnika. Ale nie myślę, żeby w tej chwili Rosja była w stanie kontynuować działania na taką skalę, żeby atakować terytorium NATO. Zdaje sobie bowiem Rosja doskonale sprawę z tego, że NATO sobie nie poradzi, bo nawet nie może sobie poradzić z Ukrainą, która przecież jest o wiele słabsza od Rosji. Nie może sobie poradzić z Ukrainą, a co dopiero z całą potęgą NATO, a przede wszystkim z potęgą Stanów Zjednoczonych.
No i chyba też nie zaczynałaby tej wojny od takiej malutkiej miejscowości na wschodzie Polski, prawda?
Więc to... Nie, no oczywiście, to jest przypadek ten przewodów, to niestety no, miał to nieszczęście, że znalazł się tam, znaczy nie, że znalazł, rakieta się znalazła nad przewodowym i tam spadła ta rakieta. Nie,
no. Musimy kończyć, panie generale. Tutaj apel pana premiera wczorajszy o zachowanie spokoju i bycie razem.
Bardzo ważne.
Byśmy byli tak w jedności.
Ale również się opozycja powiedziała, przepraszam, że wchodzę w pani słowo, że powinniśmy być w tej chwili razem i razem tutaj przeciwdziałać tym tym sprawom, które mogą mieć miejsce, nie kłócić się w tej chwili.
Dokładnie.
O to też oczywiście powinniśmy wszyscy apelować do tego, żebyśmy łączyli się w takich sytuacjach.
Bo jak mówiła przysłowie, razem jesteśmy silni, prawda, panie generale? Pan to wie jako wojskowy. Bardzo dziękuję, generał profesor Mariusz Wiatr, były rektor, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Mimo wszystko życzymy państwu.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Rodzina.